Pani minister, ja przypominam sobie, kiedy rząd wprowadzał program społeczny 500+, krytyków tego programu i takie pytania, skąd rząd weźmie na to pieniądze. A teraz jest Maluch Plus, 500+, pierwszy start i tak dalej, i tak dalej. Skąd bierzecie pieniądze na te wszystkie programy społeczne?
Krytyków nie brakowało i tych krytyków dzisiaj nie brakuje, chociaż niektórzy oponenci polityczni próbują wmówić wszystkim, że oni są gwarantem kontynuacji programu Rodzina 500+, ale brzmi to oczywiście kompletnie niewiarygodnie. Finansowanie naszych szeroko realizowanych projektów społecznych, takich jak Senior Plus, Maluch Plus, Dobry Start czy Rodzina 500+, to efekt też znaczącego uszczelnienia podatku VAT. To są efekty działań służb skarbowych, ale też koniunktura gospodarcza, bardzo dobra sytuacja, wzrost gospodarczy, więc ale też trzeba wyraźnie powiedzieć, determinacji rządu, bo proszę Państwa, gdyby na początku nie podjąć tego wyzwania, że tak szybko wprowadzimy program Rodzina 500+, to być może stawiano by nam takie zarzuty, że w kampanii wyborczej to mówiliśmy, że ten program będzie wprowadzony, a potem się z tego programu wycofaliśmy.
No dobrze, to ja wejdę w słowo Pani minister. Czy te inne programy społeczne, tak jak Maluch Plus na przykład, to są efektem tego, że program 500+ się sprawdził?
Na pewno tak, bo jeżeli mówimy, że program Rodzina 500+ miał poprawić nam wskaźniki dzietności, miał w Polsce zacząć się rodzić więcej dzieci i tak się naprawdę dzieje, to wiedzieliśmy, że następny krok, to czego oczekują rodzice, to są miejsca opieki nad małym dzieckiem, bo młodzi rodzice wracają do pracy z różnych powodów. Czasami chcą, czasami też muszą, bo z jednych poborów się nie utrzyma. I takie niskopłatne miejsca opieki, bo żłobki samorządowe zawsze proponują lepsze warunki tej odpłatności za żłobek, wysoki standard opieki, muszą być tworzone. I przecież to zwiększenie tego finansowania programu Rodzina 500+, to nie było więcej 5 milionów 10, tylko nakłady wzrosły trzykrotnie więcej. To jest zadanie, które realizują i zdarzało się realizowały bez żadnego wsparcia z budżetu państwa też samorządy, chociaż ten program jest też w pewnym zakresie kontynuowany, ale został mocno rozbudowany i zostały też znacząco zmienione przepisy, które pozwalają swobodniej, znacznie elastyczniej, prościej zakładać żłobki bez obniżenia standardu opieki, bezpieczeństwa pobytu dzieci. No i pamiętajmy też, że w tym programie jest dopłata ze strony rządu do odpłatności, czyli te 150 zł, jeżeli dokładamy do pobytu dziecka w żłobku, to tyle mniej rodzice muszą za to miejsce zapłacić, czyli program polityki rodzinnej musi być rozbudowywany, obudowany wokół tej 500-ki, ale my mówimy, że dzisiaj jest też ten komfort rynku pracownika, tak? Mamy lepszą sytuację na rynku pracy, możemy znaleźć pracę, możemy zacząć trochę lepiej zarabiać. Rodzina czuje się bezpieczniej materialnie, a rodzina wielodzietna mówi wyraźnie, no poczuliśmy się dowartościowani, odzyskaliśmy godność, byliśmy...
No, ale to nie jest tak, że ta rodzina, która czuje się materialnie bezpiecznie, czasami jest tak, że w ogóle rezygnują rodzice z pracy?
A to trochę brzmi jak ten głos tych krytyków, którzy jeszcze zanim program wszedł w życie, już powiedzieli, że 250, może 300 tysięcy Polek zostawi pracę.
Było tak rzeczywiście.
Zdezaktywizuje się. Było tak rzeczywiście, zakładano, tak z góry zakładano, tylko że dzisiaj ci, którzy mówili, że będą to setki tysięcy zdezaktywizowanych kobiet, stają wobec oczywistych faktów. Nic takiego nie dzieje się. Bierność zawodowa kobiet, która rosła od 2014 roku, nawet jeżeli są wahnięcia, to skala tych zmian nie ma się nijak do tego, co wieszczono wtedy w 2016 roku. Również ta aktywność zawodowa Polaków, mimo nawet wprowadzenia tego obniżonego, nie obniżonego, ale przywrócenia wieku emerytalnego w tych wskaźnikach zatrudnienia czy współczynnikach aktywności zawodowej, nic złego się nie dzieje, więc no stańmy zgodnie z prawdą. Dzisiaj interpretujmy i oceniamy efekty rzeczywistego działania, a nie założenia, które niektórzy przyjęli jako tezę, bo źle życzyli programowi, nie wierzyli w te rzeczywiste...
No, zawsze są tacy krytycy, którym się nie wszystko podoba. Czy rząd planuje kiedykolwiek taką informację, że te programy dobiegają końca? Bo na razie wprowadzacie nowe programy, te programy funkcjonują. Czy w ogóle zakładacie coś takiego, no 2021-2022 to jest koniec już programu 500+, na przykład. Czy nie ma w ogóle jeszcze takich założeń i takich decyzji?
Nie ma mowy o tego typu działaniach. One muszą być długookresowe, długofalowe. Jeżeli mówimy, że chcemy zmieniać i chcemy mieć wpływ na sytuację ludnościową Polski, chcemy, żeby z tej depresji urodzeniowej wychodzić, to nie możemy mówić, że to są programy na rok czy na dwa. To nawet nam do głowy nie przychodziło. A więc to jest ten program, który musi i będzie na pewno kontynuowany. Oczywiście te rządowe programy to jest nasze zobowiązanie, one będą realizowane. Te programy, które są adresowane do samorządów, mają samorządy wspierać. W pierwszej kolejności chcemy, żeby wspierane były te samorządy, w których nie ma w ogóle takich miejsc, instytucji, ale też wiemy, że to są zadania, które powinny być przez samorządy finansowane i mogą być współfinansowane, na pewno nie zastępowane. I tu się raczej otwiera taki obszar do przygotowywania takich pilotażowych programów, takich jak na przykład Opieka 75+, która dostrzega te deficyty do tej pory nierealizowane, szczególnie przez samorządy, których sytuacja dochodowa jest gorsza.
No właśnie, jest pani dzisiaj w Łodzi, jest pani dzisiaj w Łodzi, w województwie łódzkim, spotkała się z samorządami. Jak ta realizacja tych rządowych programów i tych programów, które są przede wszystkim współfinansowane przez samorządy, wygląda? Pani jest zadowolona, czy raczej mogłoby być lepiej?
No, z tego, co zobaczyłam prezentowana, rozumiem, że był prezentowany wzorcowy samorząd.
No, przyjechali tylko ci najlepsi.
Jak zobaczyłam żłobek w Rawie, tak, w Mazowieckiej, no to rzeczywiście przyznam, że oniemiałam, bo to nieczęsto zdarza się aż w tak wysokim standardzie znaleźć żłobek. Żłobek dla ponad 130 dzieci. Ciągle w warunkach bardzo dobrych, mimo takiej licznej grupy dzieci, profesjonalnej opieki, to można powiedzieć, że tylko pozazdrościć, ale w takiej sytuacji zawsze trzeba też uważnie liczyć pieniądze.
A tak ogólne są jakieś takie dane, jak wygląda województwo łódzkie, jeżeli chodzi o te samorządowe programy?
Na pewno mogę powiedzieć tak, że ten poziom użłobkowienia w województwie łódzkim jest trochę mniejszy niż średnik krajowy, ale też nieznacznie mniejszy. Mamy takie samorządy jak Wieluń, Łęczyca, Łask, Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Rawa, o której mówiłam, czy Brzeziny, które korzystają z tego programu na nowe uruchomienia. Czyli to jest też część tylko tych gmin. Pozostałe gminy w różnym zakresie, więc na pewno jest sporo.
One się boją, czy nie mają pieniędzy?
Różne są przyczyny. Po pierwsze, oczywiście to nie jest tylko wyłącznie jednoroczny wydatek inwestycyjny, że raz wybudujemy, tylko to trzeba dalej utrzymać. I to trzeba uczciwie powiedzieć, to są stałe koszty utrzymania, czasami niemałe koszty, w zależności od tego, jaki jest pomysł na ten projekt. Czy chcemy rzeczywiście mieć taki super żłobek, szalenie przestrzenny i tu koszty utrzymania mogą być wyższe, ale to są ich decyzje. Niektóre z samorządów rzeczywiście mówią, że nie ma takiej potrzeby, ale myślę, że to wynika trochę z braku rozpoznania potrzeb, bo zwykle bywa tak, że jak ludzie nie wiedzą, jak nie ma żłobka samorządowego, no to nikt nie tęskni, bo nie wie, co to jest ten żłobek samorządowy.
Ale jak jest, to chcieliby jeszcze drugiego.
Jak powstanie na 30 osób, to potem się okazuje, że jest kolejka na 50, bo ten żłobek gwarantuje taką pewną, spokojną opiekę, niewysoko płacimy. I rodzice mówią, to jest świetne, tylko czego tych miejsc jest tak mało?
A jak to województwo łódzkie w skali ogólnopolskiej wypada, jeżeli chodzi o te programy?
Różnie. Tu w ogóle nie można powiedzieć, że możemy dać jakieś średnie. Ta ocena już jest na poziomie każdej gminy. Bo jak nam wypadnie średni wskaźnik, to co to znaczy? Że mieszkańca interesuje, czy on ma, a nie ten średni wskaźnik, który jest w tym samorządzie. Na pewno w zakresie polityki senioralnej jest ciągle sporo do zrobienia, bo jeżeli mówimy, że mamy tych placówek 20, ich przybyło, przedtem było 6, mamy 20, 14 więcej, to wzrost jest spory. Ale ile mamy jeszcze gmin do zaspokojenia, to widać, bo tych gmin jest znacznie więcej, ale to jest ten kierunek dopiero, który jest uruchamiany. W 2015 niewiele samorządów było zainteresowanych. Były pieniądze, tylko samorząd nie chciał korzystać. Ja nie mam takiej siły sprawczej i nawet nie chcę jej mieć.
Tak pani się tylko wydaje. Pani minister, chciałem jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytać, bo rozmawiamy o pomocy, o polityce społecznej, o pomocy społecznej, o tych różnego rodzaju programach, a tą politykę społeczną na dole to przecież organizują ludzie, pracownicy tej pomocy społecznej, a oni w Łodzi dwa dni temu protestowali, blokowali ulicę w centrum miasta, bo domagają się wyższych wynagrodzeń. Co pani na ten temat sądzi? Dlaczego ci pracownicy pomocy społecznej tak są słabo opłacani?
Ja wyraźnie mówię i proszę o to samorządowców, żeby przeanalizowali poziom wynagrodzeń pracowników socjalnych, ale też nie tylko samych pracowników socjalnych, ale pracowników służb społecznych, nie tylko tych, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe, dlatego że rzeczywiście w porównaniu do innych pracowników JST, czyli tych jednostek podlegających samorządom, ich zarobki są daleko z tyłu i oni mają poczucie też gorszego wynagrodzenia, poczucie krzywdy, a dzisiaj realizują ważne programy. Jeżeli mówię o programach rządowych, to ja też wyraźnie podkreślam. Samorządy wykonują zadanie zlecone, ale za tym idą pieniądze, ciężkie pieniądze. Polskie samorządy na realizację 500.
Fajnie by też było, żeby te pieniądze trafiły do kieszeni
część
pracowników społecznych.
Część pieniędzy powinna trafić do tych pracowników. Jeżeli chodzi o dobry start, to zastosowaliśmy zupełnie niespotykane do tej pory rozwiązanie, ponieważ jest taki zapis, który mówi, że to, co jest przeznaczone na obsługę, co najmniej w 80% powinno być przeznaczone na wynagrodzenia, na koszty osobowe tych, którzy to zadanie wykonują. Ale powiem też tak, znowuż jak damy średnie, co to znaczy, że pracownik dostanie jakąś enigmatyczną średnią? Nie. W jednej gminie dostaje 1800 zł, 1900, a w drugim samorządzie dostaje 3400, 4000, bo też są samorządy. Od czego w takim razie to zależy? Od decyzji ich pracodawcy. Kto jest ich pracodawcą? Wójt, burmistrz, prezydent bądź starosta, jeżeli dotyczy to pracowników socjalnych czy służb w powiecie. Jeżeli może być tak, że w jednej gminie te wynagrodzenia są wyższe, a innej są
to
drastycznie niższe,
tak,
to coś z tą polityką wynagradzania, polityką płacową jest słabo. A jeżeli jeszcze niektóre samorządy do wynagrodzenia minimalnego włączają dodatek, który jest ze strony rządu w wysokości 250 zł, to jest absolutnie praktyka taka, która nie powinna być stosowana, bądź wynagrodzenie minimalne, które konsumuje również stażowe dla pracowników, którzy pracują w danej gminie przez wiele, wiele lat. Mówię, że to jest po prostu krzywdzące, niesprawiedliwe i należałoby to zweryfikować. W ministerstwie analizujemy te wynagrodzenia, bo nie wszystko jest w tej sferze rozwiązań ustawowych i na pewno pokażemy, jak to wygląda zróżnicowanie w skali każdego województwa, ale nie średnio. Nie średnio, tylko na poziomie gminy. Gmina po sąsiedzku płaci 1000 zł więcej, a gmina obok płaci minimalne wynagrodzenie. Dajmy sobie odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje.
Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.